Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście 9NR3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Radykalna Akceptacja.
Obejmij swoje życie sercem Buddhi. Autorstwa Tary Brach łączy psychologię kliniczną, praktykę medytacyjną i buddyjskie rozumienie cierpienia. Nie jest to poradnik zachęcający do biernego godzenia się z każdym problemem. Jej celem jest pokazanie, że dodatkowe cierpienie często powstaje wtedy, gdy walczymy z własnym lękiem, wstydem, złością, smutkiem albo poczuciem niedostatku. Brach opisuje stan, w którym człowiek żyje jakby pod wpływem przekonania, że jest z nim coś zasadniczo nie tak.
Z tego źródła mogą wyrastać perfekcjonizm, uzależnienia, przepracowanie, izolacja i trudności w bliskich relacjach.
Autorka proponuje praktykę opartą na dwóch równorzędnych zdolnościach, uważnym rozpoznawaniu bieżącego doświadczenia oraz odnoszeniu się do niego z życzliwością.
Swoje idee wyjaśnia poprzez przykłady z pracy terapeutycznej, osobiste obserwacje, opowieści inspirowane buddyzmem i prowadzone medytacje.
Książka należy do nurtu rozwoju osobistego opartego na uważności, lecz zachowuje wyraźny wymiar psychologiczny i relacyjny. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, poczucie podstawowej wady jako źródło cierpienia. Punktem wyjścia książki jest rozpoznanie powszechnego przekonania, że trzeba najpierw coś w sobie naprawić, osiągnąć lub ukryć, aby zasłużyć na spokój i bliskość. Brach nie przedstawia tego wyłącznie jako pojedynczej negatywnej myśli. Opisuje raczej utrwalony sposób przeżywania siebie, który może działać automatycznie, szczególnie pod presją, w konflikcie lub po porażce. Człowiek porównuje się z innymi, surowo ocenia swoje reakcje, a następnie próbuje uciec od nieprzyjemnego obrazu siebie przez nadmierne działanie, kontrolę, wycofanie albo szukanie ulgi. W takim ujęciu pierwotny ból nie wynika tylko z trudnej sytuacji, lecz także z wtórnej reakcji, czyli z osądzania siebie za to, że przeżywa się lęk, zazdrość czy smutek. Autorka zwraca uwagę, że ten mechanizm może przybierać formę perfekcjonizmu, samotności, konfliktów i kompulsywnych zachowań. Nie proponuje jednak zastąpić samokrytyki sztucznym pozytywnym myśleniem. Ważniejsze jest zauważenie, kiedy uruchamia się wewnętrzny oskarżyciel i rozpoznanie emocjonalnego kosztu jego działania. Taka świadomość tworzy odstęp między doświadczeniem a nawykową reakcją. Dopiero w tym odstępie możliwy jest wybór bardziej łagodnej i trafnej odpowiedzi. Analiza poczucia niedostatku nadaje książce spójność, ponieważ wyjaśnia, dlaczego sama wiedza o tym, co byłoby dla nas dobre, często nie wystarcza do zmiany. Po drugie, dwa skrzydła radykalnej akceptacji, jasne widzenie i współczucie. Brach definiuje radykalną akceptację jako połączenie jasnego widzenia tego, co dzieje się w danej chwili, z odnoszeniem się do tego doświadczenia w sposób otwarty i współczujący. Te dwa elementy są nierozłączne. Sama uważność może stać się chłodną obserwacją, jeżeli człowiek nadal patrzy na siebie z niechęcią. Sama życzliwość może natomiast przejść w zaprzeczanie, jeśli pomija fakty, trudne emocje lub konsekwencje własnych działań. Jasne widzenie obejmuje zauważanie myśli, odczuć w ciele, emocji i automatycznych interpretacji. Współczucie pozwala nie traktować tych zjawisk jak dowodu osobistej porażki. Istotne jest rozróżnienie między akceptacją a aprobatą. Przyjęcie faktu, że odczuwa się złość, nie oznacza uznania agresywnego działania za właściwe. Uznanie, że relacja jest raniąca, nie wymaga pozostania w niej. Według autorki, dopiero kontakt z rzeczywistością bez natychmiastowego oporu umożliwia odpowiedzialne działanie. Zamiast reagować z paniki, wstydu lub przymusu, można zbadać, co naprawdę się wydarza i czego wymaga sytuacja. Buddhijska perspektywa służy tu jako praktyczna etyka obecności, a nie jako zbiór abstrakcyjnych twierdzeń religijnych. To odróżnia książkę od poradników skoncentrowanych wyłącznie na poprawianiu nastroju. Jej celem nie jest trwałe wyeliminowanie bólu, lecz zmiana relacji z bólem, tak aby nie kierował całym życiem. Po trzecie, RAIN jako praktyczna sekwencja pracy z trudnymi emocjami. Jednym z najbardziej użytecznych narzędzi omawianych przez Brach jest RAIN, praktyka porządkowania kontaktu z trudnym doświadczeniem. Jej nazwa odnosi się do czterech ruchów: rozpoznania tego, co się pojawia,
pozwolenia, by było obecne, zbadania doświadczenia, a następnie nie utożsamiania się z nim.
Rozpoznanie wymaga nazwania aktualnego stanu, np. napięcia, lęku, wstydu czy złości.
Ten prosty krok osłabia chaos, ponieważ zamiast bezwiednie działać pod wpływem emocji, człowiek zaczyna ją widzieć. Pozwolenie nie oznacza rezygnacji ani wzmacniania uczucia.
Oznacza zaprzestanie doraźnej walki z faktem, że ono już jest.
Kolejny etap, badanie, kieruje uwagę ku temu, jak doświadczenie przejawia się w ciele, jakie myśli je podtrzymują i jaka potrzeba może kryć się pod powierzchnią reakcji.
Ostatni krok jest szczególnie ważny dla osób silnie samokrytycznych. Emocja zostaje uznana za przeżycie, lecz nie za pełną definicję osoby.
Zdanie w rodzaju "jestem bezwartościowy" może zostać zauważone jako bolesna myśl, a nie bezsporny opis rzeczywistości.
Brain nie jest techniką natychmiastowego uspokojenia i nie gwarantuje, że emocja szybko zniknie.
Jej funkcją jest przerwanie automatyzmu unikania, osądzania lub impulsywnego działania. Dzięki temu praktyka może mieć zastosowanie w codziennych napięciach, rozmowach konfliktowych i momentach przeciążenia. Po czwarte, pragnienie nie jako wróg, lecz wskazówka dotycząca głębszych potrzeb. W części poświęconej pragnieniu Brach sprzeciwia się uproszczonemu poglądowi, że wszelkie chcenie jest przeszkodą duchową albo dowodem słabości. Zauważa, że pragnienia mogą prowadzić do cierpienia, gdy próbujemy dzięki nim stale potwierdzać własną wartość lub uciec przed samotnością i lękiem. Nie wynika z tego jednak potrzeba tłumienia każdej tęsknoty. Autorka zachęca, by traktować ją jako sygnał i pytać, co naprawdę próbuje się przez nią osiągnąć.
Za pragnieniem uznania może kryć się potrzeba bycia widzianym. Za kompulsywnym dążeniem do kontroli może stać potrzeba bezpieczeństwa.
Za głodem sukcesu może znajdować się tęsknota za przynależnością, spokojem albo poczuciem sensu.
Taka analiza przesuwa uwagę z obiektu pożądania na jakość wewnętrznego doświadczenia.
Nie chodzi o to, by odrzucić cele, ambicje czy przyjemność, ale by sprawdzić, czy nie przypisujemy im zadania, którego nie mogą spełnić.
Radykalna akceptacja pragnienia polega więc na gotowości do odczuwania jego energii, bez natychmiastowego spełniania go, potępiania albo racjonalizowania.
Pozwala to odróżnić potrzebę, którą warto wyrazić lub zrealizować, od reakcji służącej chwilowemu znieczuleniu. Jest to ważny praktyczny wymiar książki, ponieważ pokazuje, że współczucie dla siebie nie polega na pobłażaniu każdemu impulsowi.
Może ono wspierać bardziej świadome decyzje i ograniczać cykl frustracji, w którym niespełnione oczekiwania szybko zamieniają się w samokrytykę. Na koniec.
Od samowspółczucia do bardziej autentycznych relacji, Brach przedstawia radykalną akceptację nie tylko jako indywidualną metodę regulowania emocji,
lecz także jako podstawę dojrzalszych relacji.
Gdy człowiek jest przekonany, że jego słabość lub potrzeby są nie do przyjęcia, może ukrywać się za rolą osoby zawsze kompetentnej, niezależnej albo zadowolonej.
Taka strategia czasem chroni przed chwilowym wstydem, ale ogranicza możliwość prawdziwego kontaktu.
Autorka sugeruje, że zauważenie własnej wrażliwości z życzliwością zmniejsza potrzebę obrony, atakowania lub wycofywania się w rozmowie. Nie oznacza to obowiązku pełnej otwartości wobec wszystkich. Radykalna akceptacja nie znosi granic ani nie usprawiedliwia krzywdzącego zachowania.
Ułatwia natomiast rozpoznanie, co należy zakomunikować, czego potrzebujemy i gdzie potrzebna jest ochrona.
W relacjach ważne staje się także dostrzeżenie, że druga osoba, podobnie jak my, może reagować z lęku, bólu lub poczucia zagrożenia.
Takie spojrzenie nie unieważnia odpowiedzialności, lecz może ograniczać automatyczne przypisywanie złych intencji.
Książka łączy więc współczucie z jasnością, zamiast przeciwstawiać je asertywności.
Praktyka obecności może pomóc zatrzymać się przed obronną odpowiedzią, rozpoznać własne emocje i wybrać język mniej oskarżycielski. Zmiana nie polega wyłącznie na lepszym samopoczuciu, ale na większej zdolności do szczerości, słuchania i reagowania bez niepotrzebnej przemocy emocjonalnej.
Podsumowując,
radykalna akceptacja będzie szczególnie wartościowa dla osób, które zmagają się z uporczywą samokrytyką, perfekcjonizmem, poczuciem wstydu.
przeciążeniem lub trudnością w przeżywaniu emocji bez natychmiastowej ucieczki w działanie.
Może też zainteresować czytelników poszukujących połączenia psychologii, medytacji i buddyjskiej refleksji, bez konieczności traktowania książki jako religijnego podręcznika.
Jej praktyczny pożytek polega na dostarczeniu języka oraz ćwiczeń, które pomagają zauważyć automatyczne reakcje, zamiast bezwiednie im ulegać.
Brain i opis dwóch skrzydeł akceptacji są użyteczne dlatego, że przekładają ogólne wezwanie do bycia dla siebie życzliwszym na kolejne, możliwe do zastosowania kroki.
Na tle wielu książek o samorozwoju pozycja Brach wyróżnia się odejściem od presji ciągłego ulepszania siebie. Nie obiecuje, że uważność usunie cierpienie, zapewni nieustanny spokój lub rozwiąże każdy problem relacyjny.
Proponuje bardziej wymagającą perspektywę, uczciwe spotkanie z tym, co już jest obecne, połączone z troską i odpowiedzialnością. Ważne jest także konsekwentne rozróżnienie między akceptacją rzeczywistości a biernością wobec niej. Dzięki temu książka nie sprowadza współczucia do pobłażliwości.
Osobom oczekującym krótkich, czysto technicznych instrukcji medytacyjnych może wydać się mniej bezpośrednia, ponieważ opiera się również na opowieściach i języku buddyjskim.
Jednak dla czytelników gotowych na spokojną, pogłębioną pracę stanowi przystępne i psychologicznie osadzone wprowadzenie do rozwijania łagodniejszej relacji z sobą i innymi.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Tara Brach, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.